A już teraz zapraszam na wywiad z metropolitą szczecińsko-kamieńskim, arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Zacznijmy od nocy konfesjonałów. W rozmowie telefonicznej 14 marca jałmużnik papieski arcybiskup Konrad Krajewski przekazał organizatorom akcji wiadomość, że papież Franciszek udziela błogosławieństwa wszystkim kapłanom posługującym podczas tej nocy. Ta noc, choć gdzieś te swoje korzenia i źródła ma w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce oficjalnie rozpoczęła się właśnie od Szczecina i dziś już mówi o niej sam papież. Jak ksiądz arcybiskup spogląda na tę akcję, to z punktu widzenia duszpasterzy, czy ta akcja również czegoś nauczyła księży?
Witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa. Noc konfesjonałów to jest niezwykły fenomen medialny, jakby na pierwszym planie, a w rzeczywistości jest to bardzo poważne wydarzenie duszpasterskie, które ma też swoje bardzo silne i konkretne konotacje kulturowe i społeczne już teraz. Bezpośrednio skojarzenie językowe dotyka też wcześniejszej w Polsce tak zwanej nocy muzeów, gdy z racji na to, że wiele osób nie może w ciągu dnia z różnych powodów organizacyjnie pozwolić sobie na nawiedzenie muzeum, a jednocześnie nocą wiele z tych eksponatów można pokazać w nieco innym świetle czy w kontekście i to staje się bardziej owocne też. Podobnie też i konfesjonał, który jest pewnym misterium, jest dotknięciem wnętrza człowieka, musi poruszyć serce, musi przeorać myśli człowiecze. W atmosferze nocy wygląda po pierwsze spokojniej, bez pośpiechu, po drugie dotyka pewnych tajemnic mroków ludzkiej duszy i pozwala z tych mroków wychodzić znowu ku światłu, odnajdować światło. A przede wszystkim stało się to powiedzenie noc konfesjonałów taką zbitką słowną, słowem kluczem, błogosławionym słowem kluczem, które ludzkie myśli prowadzi do konfesjonału w ogóle. Czyli z tych dwóch pojęć noc i konfesjonał o wiele silniejsze w odbiorze jest konfesjonał. Noc jakby intryguje, zaprasza, pokazuje, że ktoś czeka, że możesz bez wstydu podejść, bardzo po prostu, że jesteś oczekiwany. I paradoksalnie wyrosło to z doświadczenia całych pokoleń, bo księża zawsze siadali w późnych godzinach, przede wszystkim zawsze w konfesjonałach oczekiwali, tylko pośpiech ludzi, pośpiech wiernych sprawił, że przestali to zauważać albo nie bardzo byli w stanie już to zauważać nawet. Ten sygnał noc konfesjonałów sprawił, że pomyśleli znowu o odnalezieniu konfesjonału. Natomiast gdy chodzi o księży, uświadomiło to rzeczywiście księżom na nowo. Mądrzy księża zawsze to wiedzieli, otwarci księża. Ale ogół księży jakby sobie uświadomił, że rytm życia wiernych świeckich zmusza dzisiaj nas, żebyśmy dali dodatkowy czas wtedy, gdy ci ludzie fizycznie mogą zająć się głębiej sprawami duszy czy przyjść do kościoła. Bo coraz trudniej jest wyrwać się z pracy, coraz trudniej jest uzyskać parę godzin wolnego, bo ksiądz tylko o tej godzinie może, to ja muszę teraz iść do kancelarii czy do kościoła. To są te owoce duszpasterskie. A ponieważ poszło to rzeczywiście w świat, a papież Franciszek, który od już szeregu lat stawia akcent daj godzinę Jezusowi, ta godzina czuwania, nawiązanie do godziny w Ogrójcu, która zasmuciła Jezusa Chrystusa, bo prosił, żeby czuwali, a wrócił, a oni spali. I wtedy to słowo pełne wyrzutu, tej jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Papież Franciszek do tego nocnego czuwania, daj godzinę Jezusowi, od kilku już lat nawiązuje i o tę godzinę prosi. Ja mam wrażenie, że to pojęcie noc konfesjonałów łączy się w pewien przedziwny sposób również z tym przywołaniem papieża Franciszka, żebyśmy dali Panu Jezusowi czas również w godzinach nocnych, wtedy, gdy nas już nic nie odrywa. Trzeba tylko zrezygnować z odrobiny wypoczynku i pobyć z Chrystusem. Bez żadnej wątpliwości to pojęcie, chociaż jest pojęciem medialnym, noc konfesjonałów, ale ma bardzo konkretne i błogosławione owoce, czysto pastoralne I nawet gdyby tylko jeden człowiek za te wszystkie lata skorzystał dodatkowo, to warto przez te kilka lat o tym mówić. A korzystają tysiące, tysiące, a może i miliony ludzi w skali świata, którzy pomyśleli o potrzebie spowiedzi świętej, odbudowali swoją duszę, oczyścili i umocnili się na Bożej drodze. Niech to dzieło trwa.
Jest projekt Zatrzymaj aborcję, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, Konferencja Episkopatu Polski, skierowanym do parlamentarnej większości apelu, sugeruję, aby rozpocząć procedowanie w polskim Sejmie tego projektu ustawy. Od razu są protesty na ulicach, między innymi przed kuriami. Również przed kurią metropolitalną w Szczecinie protestowało kilkadziesiąt osób przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Czy ksiądz arcybiskup uważa, że to jest właśnie ten moment, aby teraz zmienić ten projekt, o którym przez wiele lat mówiono, że jest jakimś tam kompromisem?
Ja bym powiedział tak, patrzę na te debaty z jednej strony ze smutkiem, bo powtarzana jest w tych debatach, także medialnych dyskusjach różnych, wielka liczba zwykłych głupot intelektualnych i bzdur. Gdy słyszę, że człowiek jest człowiekiem, czy nabiera godności ludzkiej dopiero po narodzeniu, to można się jedynie zasmucić, bo to jest bzdura intelektualna. Tak naprawdę ludzie myślący od dawna wiedzą, że życie ludzkie jest od poczęcia i jest to samo i niezmienne. I w kolejnych etapach, przechodząc przez etap życia płodowego, to jest człowiek cały czas od początku. Potem po narodzeniu przez etap życia dziecięcego, młodzieńczego, dorosłego i starczego, tak naprawdę to jest wciąż ten sam człowiek. Pewien gejzer życia, wybuch życia, blask życia. Czytałem kiedyś taką informację, że ktoś poddał wręcz bardzo czułym aparatem, poddał badaniu moment rozpoczęcia życia i okazuje się, że odkryto tam eksplozję światła, jakby wybuch nastąpił światła. I tak naprawdę ten dynamizm życia od pierwszej wtedy już sekundy, on towarzyszy człowiekowi. To jest wielki dynamizm, to jest wielki proces aktywności całego organizmu i w tym organizmie sprzęgnięta z tym organizmem, przenikająca ten organizm, chociaż już mająca atrybut wieczności, dusza człowieka. Bo człowiek tylko się poczyna w danym momencie, czyli zostaje stworzony przez Boga. Natomiast stworzony jest i trwa już potem na wieczność. To ciało ludzkie jest w fazie takiej czy takiej i wcześniej czy później wejdzie w przestrzeń śmierci, w granicę śmierci, ale człowiek żyje. Ciało będzie później u kresu czasów wskrzeszone, bo będzie przecież ciała zmartwychwstanie, będzie odbudowane przez Pana Boga, aby już funkcjonowało na wieczność, tak jak Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu stawał przecież w ciele widocznym, dotykali Go, rozmawiali z Nim, spożywali z Nim posiłki. To było normalne ciało człowiecze. W rzeczywistości jednak smutek smutkiem, ale nadzieja rodzi się z następującego zjawiska, że te debaty dzisiaj już wychodzą na ulicę, że już o tym się krzyczy przez megafony. Czy człowiecze życie zaczyna się od poczęcia, czy się zaczyna później? Tak naprawdę mamy do czynienia z ciekawą i z dobrą dyskusją medyczną, przede wszystkim medyczną, kiedy się rozpoczyna człowiecze życie. Podręczniki nauk medycznych nie mają tu żadnej wątpliwości. Ale ta prawda medyczna, za którą oczywiście rozumnie opowiadają się i katolicy, i ludzie, i wszyscy chrześcijanie, i rozumni ateiści, i rozumni Żydzi, i rozumni wyznawcy innych religii, tak naprawdę wszyscy ludzie rozumni się pod tym podpisują. Natomiast okazuje się, że jest grupa, która niezależnie od argumentów rozumu próbuje zakrzyczeć tę prawdę, i jeszcze przynagla ludzi wierzących, żeby w rzeczywistości wyciszali swoje argumenty, bo to, co mówię jako wierzący, to dotyczy tylko wierzących, a nie wszystkich ludzi. Gdy wierzący, czy gdy katolik mówi prawdę rozumną, 2 plus 2 równa się 4, to nie dlatego jest to 4, że mówi to katolik, tylko dlatego, że jest to po prostu cztery. Tak samo i z ludzkim życiem. Zaczyna się od poczęcia i koniec, kropka. To jest święty, Boży dar życia człowieczego. Gdy jednak mówimy o tajemnicy życia człowieczego, to dotykamy problemu kolejnego, prawnej ochrony człowieka. Nie ma wątpliwości, że prawo jako norma określająca relacje międzyludzkie, relacje wspólnoty ludzkiej, chroniąca człowieka we wspólnocie i chroniąca dobro wspólne w kontekście każdej osoby ludzkiej, prawo powinno chronić człowieka od poczęcia i według najstarszych tradycji w kulturze prawnej chroni. Prawo rzymskie przecież chroni prawa spadkowe dziecka od samego poczęcia, określając to liczbą dni, bo wtedy przecież badań medycznych nie było takich, jak są dzisiaj, od kiedy istnieje człowiek. Wtedy się to pewnym przewidywaniem upływu czasu odliczało od momentu narodzenia, cofając to w skutkach prawnych aż do momentu przewidywanego poczęcia. Tam była liczba minimalna, liczba maksymalna i za tym szły prawa spadkowe. To były prawa nasciturusa. Nie ma tu żadnej wątpliwości prawnej. Prawo powinno chronić człowieka od poczęcia i w Polsce również chroni w wielu sytuacjach. Gdy niewiasta oświadczy pracodawcy, że jest w stanie błogosławionym, to od tego momentu pracodawca może co najwyżej poprosić o dokument medyczny. Od tego momentu ją jakby chronią dodatkowe przepisy i ją jako niewiastę i jej dziecko. I konia z rzędem temu, kto rozstrzygnie, czy te przepisy chronią bardziej niewiastę w stanie błogosławionym, czy bardziej dziecko. Powszechnie się mówi, że chronią i niewiastę, i dziecko jako dwa odrębne ludzkie istnienia, jako dwie osoby. Bo przecież pod sercem matki jest odrębna osoba, o odrębnym kodzie genetycznym. Tam w momencie narodzenia się nic nie zmienia w rzeczywistości. Dynamizm życia jest wciąż ten sam. Tak naprawdę jest to osoba o własnej woli. Przecież matka nie może nawet dziecku, którego ruchy już odczuwa, które żyje, jak to mówią, kopnęło znowu, kopie, rusza się, nie rusza. Jak się dziecko nie rusza kilka godzin, matka jest pełna niepokoju. Idzie do lekarza na badania, czy dziecko żyje, czy się coś stało z dzieckiem. Dlaczego? Bo to nie jest część organizmu matki. Matka nie może wydać żadnego polecenia. Myślą może poruszyć swoją dłoń, myślą może poruszyć swoją głowę, bo ma własne mięśnie, ale nie może wydać polecenia dziecku pod sercem. Może tylko czekać, czy to dziecko zareaguje na jakiś sygnał z zewnątrz, czy nie zareaguje. Opowiadają rodzice. Ja słucham tego z takim zauroczeniem, jak potrafią dziecko nauczyć na przykład jakiejś melodii. I dziecko zaczyna pod sercem matki reagować na tę melodię i wtedy się porusza. I wręcz taka komunikacja się, taka rozmowa się zaczyna już między rodzicami i dziećmi. I wręcz mówią, że potem po narodzinach dziecko absolutnie na tę melodię dalej reaguje. To jest tylko kontynuacja życia. Ono lubi tę melodię. Dlatego jest takie ważne, żeby rodzice mający dziecko pod sercem matki, żeby z tym dzieckiem rozmawiali, żeby temu dziecku śpiewali, żeby się z tym dzieckiem już modlili, żeby dziecko słyszało słowa modlitwy, żeby byli też w świątyni, żeby dziecko już słyszało słowa pieśni, organów, całą tę atmosferę. Dziecko w tym wyrasta, dziecko tym żyje, bo to już jest nowy człowiek. Natomiast jest pewien problem prawny w naszej dzisiejszej słabej kulturze prawnej, że traktuje się jakby umownie. To my jako ludzie decydujemy o wszystkim w demokratycznym głosowaniu. Nieprawda. Pewne zjawiska i pewne twierdzenia możemy tylko rozpoznawać, bardziej precyzyjnie czy mniej precyzyjnie. Ale gdy się rozpoznaje te prawidła natury świata, również natury rządzącej życiem ludzkim, to rozpoznając trzeba je przyjmować jako fakt. I tak rozpoznajemy początek człowieczego życia. Natomiast od kiedy w sensie prawnym chronić, a od tego momentu, w którym informacja o nowym człowieku dociera do ludzi. Od tego momentu, gdy każdy otrzyma informację, tu jest nowy człowiek, tu jest dziecko pod sercem, od tego momentu wszyscy powinni chronić to dziecko. w sensie zewnętrznym prawnym, w sensie prawa publicznego. Może to być od momentu, gdy lekarz badaniem medycznym potwierdzi, niewiasta jest w stanie błogosławionym, czyli pod sercem tej niewiasty żyje nowy człowiek. Od tego momentu wszystkie instytucje państwowe, prywatne, samorządowe, kulturowe powinny przyjmować do wiadomości, tu jest nowy człowiek. Natomiast po cichu dopowiem, ale zaczynam mieć przekonanie. I proszę mnie nie pytać o szczegóły, ale zaczynam mieć przekonanie, że cała ta histeria za tak zwaną wolnością kobiety i za prawem do zabijania dzieci jest związana z zupełnie czym innym. Zaczynam podejrzewać, że w Polsce już kwitnie handel organami na przykład, że już biznes tutaj dociera i do polskich pewnych instytucji i zakładów, że to już jest lobbing potężnej finansjery za tym, żeby było prawo do zabijania, ponieważ jest z tego również korzyść finansowa. To wymagałoby odrębnych badań, odrębnej analizy. Ale mam przekonanie, że nie jest to jedynie kwestia ideologii lewicowej, żeby odmówić człowiekowi godności i prawa do życia, ale jest tu o wiele bardziej już argument finansowy. Chociaż ci, którzy debaty na ulicach prowadzą, pewnie o tym nie mają zbyt wielkiego pojęcia. Dobrze jednak powracam do punktu wyjścia, że ta debata wychodzi na ulicę. Dziwię się, że parlament na coś czeka, bo tak naprawdę wszyscy powinniśmy być i czuć się zobowiązani, żeby jeśli jest możliwość ochronić prawnie każde dziecko, żeby to uczynić. Od strony kultury prawnej nie ma z tym żadnego problemu, można to uczynić, a skoro można, należy. Od strony kultury politycznej i społecznej należy to uczynić, a więc niech się to dokona. A szczegół ostatni to jest pewne minimum, chociaż wcale ja nie jestem z tego zadowolony, że debata dzisiaj idzie nad tą jedną tylko poprawką, że tylko dzieci chore ocalić, przepraszam, a dzieci zdrowe to co? A jeśli dziecko jest z gwałtu, to co? Mniej wartościowe dziecko. A jeśli nawet jest dziecko z gwałtu, to przepraszam, to dziecko nie jest winne, to nie ono zgwałciło. Ono już jest i ono ma prawo żyć. I to jest jego prawo jest naszym obowiązkiem społecznym. Natomiast ciągle trzeba też szukać kolejnych przestrzeni, w jaki sposób pomóc kobiecie, która jest w stanie błogosławionym. Bo jeśli kobieta otrzymuje wystarczające wsparcie od ojca dziecka, opiekę, jedność, kobieta nigdy nie myśli o zabiciu. To jest sprawa formacji małżeństw, formacji rodzin. Jeśli sytuacje są radykalne i nie może tej pomocy otrzymać od ojca dziecka, no to musi otrzymać od społeczeństwa. I tutaj są potrzebne i jakieś odpowiednie stypendia i domy, w których może ta kobieta przeczekać czy przeżyć z takim pokojem serca ten czas ważny dla siebie i ważny dla dziecka i przyjąć dziecko i przytulić, i nakarmić i wychować. A potem, jeśli zechce w sposób wolny i swobodny to dziecko przekazać do innej rodziny, bo sama chce się zająć czym innym, wtedy wolność kobiety można rozważać. Jest to cały taki pakiet tych tematów, tutaj możemy je tylko sygnalnie zauważać, natomiast w tym wszystkim podstawową prawdą jest to, prawo życia to jest rozpoczęcie życia i koniec życia biologicznego, koniec życia cielesnego. To jest tylko w ręku Bożym, ale wszystko co jest pomiędzy początkiem życia i końcem życia człowieczego w tym doczesnym wymiarze, wszystko poza tym jest objęte prawem do życia, czyli jest to prawo człowieka, który żyje, a obowiązek społeczeństwa, żeby to prawo ochronić.
Kiedy rozmawiałem z jednym z księży, powiedział o tych uczestnikach manifestacji, zwolenników utrzymania obecnego stanu rzeczy, że są tam osoby, które nie występują często przeciw wierze, ale właśnie proponowanym przepisom przeciwaborcyjnym. I teraz pytanie w związku z tym również do duchownych. Czy to też nie jest jakiś sygnał, skoro są tam ludzie, którzy nie protestują przeciwko wierze, a więc być może też są to osoby wierzące. Czy nie należałoby zmienić w jakiś sposób komunikatu w Kościele i podkreślać, że to nie tylko jest nakaz chrześcijanina, katolika, aby walczyć w obronie życia, ale właśnie jeszcze bardziej ewangelizować, jeszcze bardziej podkreślać, że tak naprawdę to jest naszą misją, by bronić życia od poczęcia, a nie tylko dyskutować o tym i nie tylko tworzyć jakieś dyskusje medyczne.
Pewna grupa dyskutantów chce nas wrzucić w tak zwaną pułapkę, bo z jednej strony powtarzają, przecież my nikomu nie nakazujemy aborcji. Jeśli kobieta jest wierząca i nie chce, no to przecież nie zabije. To niech księża tak formują swoich wiernych, żeby nie wykonywali aborcji. Ale niech się nie wtrącają w nasze wybory, bo my nie jesteśmy z tego Kościoła. Ale jednocześnie, gdy księża zaczynają mówić o sprawach ochrony życia, to idzie komentarz, czemu się księża wtrącają w politykę. Niech to zostawią politykom. Od tego są parlamentarzyści, od tego są prawnicy. Niech się ksiądz zajmie sprawami duchowymi. Czyli jest to zwykła pułapka zastawiana. Cokolwiek zrobicie, to i tak was zaatakujemy. Ja tutaj odbieram podświadomą albo świadomą wolę po prostu atakowania Kościoła katolickiego. Kościół będzie sam rozeznawał i rozeznaje, kiedy głosić prawdę, a kiedy mówić bardziej o modlitwie. Jeśli trzeba głosić prawdę, także prawdę o życiu, to ją głosił i będzie głosił.
Często niektóre media powołują się też na Ojca Świętego, a na Twitterze znajdujemy również wiele jego wpisów afirmujących życie, m.in. służyć ludzkiemu życiu to służyć Bogu i każdemu życiu, od tego w łonie matki po to starcze, cierpiące i chore. Oby osoby chore były w swojej niemocy zawsze otaczane miłością, szanowane w swojej nienaruszalnej godności, pisał 11 lutego na Światowy Dzień Chorego. Tutaj chyba też warto podkreślać nauczanie Franciszka, które czasami jest właśnie wybierane w sposób taki, który podoba się różnym stronom, a nie zawsze wszystko to, co ma nam do przekazania.
Panie redaktorze, papież Franciszek to jest mądry papież i ma pewną taką, jak ja na to patrzę, metodologiczną zasadę. O rzeczach oczywistych nie ma sensu mówić, bo szkoda czasu. Rzeczy oczywiste powinny być oczywiste. Natomiast warto rozmawiać i warto argumentować przy rzeczach nieoczywistych, czy jeszcze nieoczywistych z różnych racji, żeby się stawały powoli oczywiste. Papież Franciszek wielokrotnie sygnalizował, że przecież te rzeczy, ochrona życia, życie od poczęcia, prawo do życia, to są rzeczy oczywiste. O tym Kościół mówił tysiące razy. O tym mówił wiele, wiele razy i bardzo precyzyjnie i w przestrzeni filozoficznej i teologicznej Jan Paweł II, papież życia, papież rodziny. To samo potwierdzał i papież Benedykt. I papież Franciszek to wiele razy też potwierdzał w różnych tego typu wypowiedziach, ale nie ogłasza tego jako czegoś nowego. Traktuje to jako coś oczywistego, tak jak prawdę, że słońce wschodzi i zachodzi. Natomiast prowadzi nas w tym pokoleniu do rzeczy, które nie są dla nas oczywiste. Postawa osobistego miłosierdzia, otwarcie na drugiego człowieka, szukanie ludzi pogubionych, dawanie nowej szansy. Natomiast gdy się patrzy całościowo na to, co papież Franciszek mówi, czego od nas oczekuje, do czego nas zaprasza, to absolutnie jest kontynuatorem tej samej nauki Kościoła i wręcz jakby silniej ją podkreśla, tylko z racji na to, że jeszcze silniej akcentuje pewne inne rzeczy, dalsze, to wielu ludzi, komentatorów tak się chwyta tych jeszcze innych rzeczy, a przestaje zauważać te skądinąd również ważne.
Pojawia się teraz taka sugestia, że potrzebny jest Narodowy Marsz dla Życia w Polsce. Czy również w kontekście tego, iż ten Szczeciński Marsz dla Życia, który już niebawem, 15 kwietnia, jest wciąż największą w Polsce manifestacją w obronie życia, czy być może właśnie to wydarzenie nie mogłoby stać się w tym roku szczególnym i szczególnie tu można byłoby zaakcentować, że jesteśmy piękni właśnie od poczęcia. Ostatnio ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu, powiedział, że Szczecin jest takim wzorem dla całej Europy i świata.
Panie redaktorze, czy na taki marsz wyjdzie 20 czy 50 tysięcy ludzi? Czy taki marsz okaże się spacerem z wózkiem dziecięcym jednej rodziny? to tak naprawdę jest ten sam zachwyt nad pięknem życia. Gdy po jasnych błoniach idą rodziny z dziećmi, to jest nieustanny marsz dla życia i marsz życia. Gdy idzie matka z dzieckiem ulicą, czy wchodzi do sklepu, czy gdziekolwiek idzie, to jest wielki marsz dla życia. Odprowadzają rodzice dzieci do przedszkola, czy do szkoły przywożą. To jest wielki marsz dla życia. Naprawdę wszystkim, którzy krzyczą przeciwko życiu, ja bym zaproponował, niech raz spojrzą w oczy małemu dziecku.
I na zakończenie Światowe Dni Młodzieży, styczeń w Panamie, a wcześniej jeszcze w październiku w Rzymie Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, tym razem obradujące wokół tematu młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Czy w kontekście Światowych Dni Młodzieży, w kontekście właśnie tego Zgromadzenia Biskupów, jest jakiś pomysł na to, aby być może ze Szczecina, z naszej archidiecezji, poleciała większa delegacja młodych na to wielkie święto młodych do Panamy właśnie? Póki co mówi się o 12 osobach.
To zależy tylko od samych młodych, tu nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli okaże się, że jest więcej chętnych i że tam jest możliwość przyjęcia ich, bo w tym przypadku słyszę, że możliwości organizacyjne będą nieco mniejsze, bo Panama nie jest dużym krajem, będą mniejsze niż w Polsce były, to wynika też z tej gotowości organizacyjnej czy z możliwości organizacyjnych. Ale na pewno nie ma tu żadnych ograniczeń, 5 więcej, 25 mniej. Jesteśmy otwarci.